Witam Państwa. Cudzy chwalicie, swego nie znacie. No, poznajemy to swoje. Poznajemy swoje wędrując po naszym regionie wraz z przewodnikiem Wacława Świątkowskiego. Jesteśmy teraz na południu regionu, tydzień temu w Rykach. Teraz dalsza droga, którą Świątkowski przebył lat temu 80 kilka. Za Rykami, pisze, przecinam szosę warszawską, kierując się w stronę Wisły. Przejeżdżam przez Dęblin, skopany i zryty ciężkimi pociskami armat, skąd śladami macierzy wód naszych podążam ku Stężycy. Szosa wije się wśród wydm i lotnych piasków. Dlaczego ten Dęblin, dzisiaj znany ze szkoły Orląt, z latających samolotów, miał być skopany i zryty ciężkimi pociskami armat? Ano dlatego, że Dęblin był twierdzą. Był carską twierdzą, twierdzą Iwanogrodzką, jak dawniej nazywano, a te pociski armatnie, które go zryły, to ślady I wojny światowej, które kilka lat po tej wojnie mógł obserwować Świątkowski. Był bowiem Dęblin wielką twierdzą. Potwierdzeniem jego znaczenia tego miejsca, tej twierdzy, jest owa wijąca się wśród wydm i lotnych piasków szosa. Nawet w dzisiejszych czasach, gdy jedziemy do Dęblina, gdy się zbliżamy do tego miasta z różnych stron, to może zadziwiać krętość dróg, które do tego Dęblina prowadzą. Świątkowski o tym wspomniał jako o takim przejawie malowniczego krajobrazu. Jednak nie dlatego te drogi są kręte, że ich budowniczowie chcieli urozmaicić trasę, chcieli urozmaicić widokowo podróżnikowi drogę do Dęblina. Specjalnie wytyczyli takie drogi kręte, tak zwane drogi rokadowe, a robili je po prostu inżynierowie wojskowi. Chodziło o to, żeby zbliżające się w stronę twierdzy dęblińskiej wojska, no oczywiście w założeniu wrogie, musiały kluczyć meandrami w prawo, w lewo. Oczywiście nie dlatego, że miały z tego powodu gdzieś tam zbłądzić. Nawet nie dlatego, żeby do tego Dęblina jakoś tam wolniej dotrzeć. Wówczas podróżowało się, gdy twierdzę budowano, trakcją konną. Więc raczej nawet zakręty nie były w stanie przyhamować, bo i tak nikt szybko nie jechał. Chodziło o to, żeby dęblińskie ciężkie armaty miały jak najdłuższe pole ostrzału. Czyli ta kręta droga, gdzie zakręt był obok zakrętu i to pod kątem 90 czy nawet 180 stopni dawała pole ostrzału artyleryjskiego i zbliżające się do Dęblina oddziały i tak dalej były narażone na ostrzał, który nawet nie musiał się wysilać specjalną celnością, aby tylko trafił gdzieś w obręb drogi, w obręb tych zakrętów i wszystko byłoby w porządku, oczywiście ze strony tych, którzy w Dęblinie siedzieli, a nie tych, którzy do Dęblina się zbliżali. Dzisiaj niewiele zostało pamiątek po tamtej twierdzy, oczywiście oprócz fortów dęblińskich, jednak są w Polsce twierdze znacznie lepiej eksponowane, znacznie lepiej udostępniane turystom niż akurat ta w Dęblinie. Ale Świątkowski zauważył ślady wojennej przeszłości Dęblina i my musimy również o nich wspomnieć. O Dęblinie więcej niż turyści wiedzą ci, którzy interesują się dawną sztuką wojskową, sztuką fortyfikacyjną, bo też fortyfikacje dęblińskie były to fortyfikacje potężne. Kilka było takich twierdz w dawnej Polsce. Była twierdza w Modlinie, była twierdza w Dęblinie, była twierdza w Zamościu. Te wszystkie twierdze budowane jeszcze XIX-wieczną sztuką wojenną, także twierdza w Przemyślu, także twierdza w Brześciu, służyły także do obrony w czasie I wojny światowej, a niektóre z nich także w czasie wojny II. Czasem zostały całkiem zniszczone, czasem coś po nich zostało. Myślę, że jeszcze dużo jest do zrobienia, a chyba warto, bo coraz więcej jest amatorów właśnie takich atrakcji, jakie daje Dęblin. Dla Świątkowskiego, który wędrował tamtędy lat temu 80 kilka, nie trzeba było specjalnie adaptować turystycznie pozostałości dęblińskiej twierdzy. On wciąż widział to, co uczyniły działania wojenne I wojny światowej, to, co uczyniły ciężkie armaty, bo kilka lat po wojnie wciąż nie uprowadziły porano się z zatarciem tych śladów. Natomiast dla nas, kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, te twierdze sprzed lat 100 czy 100 kilkudziesięciu mogą być ciekawym obiektem. Przykładem takiego wykorzystania jest na przykład twierdza Modlińska. Przykładem są forty twierdzy Przemyskiej. O, nie mówiąc już o Zamościu, to znacznie starsze niż XIX-wieczne fortyfikacyjne opracowanie. My mamy blisko siebie, mówiąc to z redakcji w Sielcach, twierdzę Brzeską, a także jej forty, a właściwie ich pozostałości, które są na naszym, polskim brzegu rzeki Bug. To wszystko jest do zagospodarowania, to wszystko jest do turystycznego wykorzystania, bo są dziesiątki, setki amatorów, którzy lubują się w dawnych lochach, podziemiach, kazamatach. Kwestia tylko, aby mogli to robić bezpiecznie, aby im to udostępnić. Stąd turystyczna szansa nie tylko dla wspaniałych zabytków, o których tutaj mówimy w każdej audycji, przepięknych kościołów, domów, pałaców, dworów, założeń parkowych, pałacowych, także dla takich z pozoru nudnych, ceglanych, betonowych schronów, bunkrów, kazamatów, baszt. Są amatorzy takich atrakcji również, dlatego warto zachować te atrakcje. Są one także świadectwem naszej historii, historii najczęściej zaborczej, bo jakoś tak się złożyło, że nasi polscy budowniczowie, może oprócz twierdzy Zamościu, kilku innych ufortyfikowanych miejsc, tak bardzo się do tego nie przykładali. Natomiast nasi zaborcy, Austriacy, Rosjanie, Prusacy, o, ci to budowali twierdze. Chodziło im oczywiście o umocnienie swego panowania w podbitym kraju. Ale czy nie znaczy, żebyśmy nie mogli tych twierdz oglądać dzisiaj, czy ich pozostałości, tym bardziej, że wiele z nich łączy się z różnymi legendami, tajemnicami, przypowieściami, a także prawdziwymi zdarzeniami, jak te rosyjskie twierdze, gdzie oficerowie jeszcze kilka lat po I wojnie światowej byli odnajdowani, gdzieś tam zasypani, którym dane było przeżyć, wykorzystując potężne zapasy wody i pożywienia. Dlatego warto pomyśleć o turystycznym wykorzystaniu także tej dęblińskiej twierdzy, której Wacław Siądkowski poświęcił zaledwie dwa zdania.